Witamy w pierwszym odcinku podcastu Apple od mójmac.pl. Z tej strony Przemek Marczyński,
Jaromir Kop,
Artur Jopek.
Na początku roku chcemy wrócić pamięcią do tego, co działo się w 2019 na poletku Apple, dlatego z chłopakami chcemy podsumować to, co wydarzyło się w minionym roku, a tych rzeczy było naprawdę, naprawdę dużo. I chyba zaczniemy od najmniejszej rzeczy, czyli iPada mini, który pojawił się w marcu 2019 roku. Panowie, czy iPad mini w ogóle jest jeszcze komuś potrzebny? Czy ten sprzęt wart jest uwagi użytkowników, konsumentów Apple?
Ponieważ ja mam bardzo wyrobione zdanie na ten temat, to zacznę, powiem krótko, nie.
O, to nie możemy być aż tak bardzo zgodni.
To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o iPada mini, to już ta formuła powoli się wyczerpuje ze względu na fakt, iż ekrany w naszych telefonach są coraz większe i wcześniej, gdy iPhony naprawdę miały małe ekrany, iPad mini zrewolucjonizował ten rynek. A teraz, dzisiaj, gdy mamy już ten 2020 rok, wydaje mi się, że zastępuje go zdecydowanie iPhone w większym formacie.
Dobra, to ja teraz nie zmieniam zdania swojego, ale powiem co paru, od przynajmniej dwóch osób słyszałem, że oni strasznie chcieliby iPada mini, tylko on musiał mieć takie możliwości bardziej jak Pro niż jak mini. Znaczy, teraz to akurat jest, on jest blisko tego, bo on ani nie jest najtańszy, ani nie jest najsłabszym iPadem obecnie. I o dziwo, co dla mnie to jest szokiem, parę osób mówiło, że oni koniecznie chcą takiego iPada mini, bo też zwróćmy uwagę, Artur, że teraz jak strasznie są nakręcane plotki o małym iPhone'ie. Znaczy, niektórzy mówią tanim, inni małym, jak ludzie tęsknią za SE, czyli nie każdy ma jednak dużego iPhone'a i niektórzy chcieliby małego iPhone'a, małego iPada, małego Fiata, może się trochę zagalopowałem. Czyli tak, ja uważam, że to, zresztą tu jesteśmy zgodni w naszym gronie, że jego jakby czasy się skończyły, ale no, ludzie są różni po prostu. I Apple chyba o tym wie, bo i o dziwo, ja właśnie, trzeba by się było podpytać, czy ktoś to kupuje, to na następny odcinek może uda nam się zrobić szybką sondę, czy ktoś kupuje iPada mini i no i zobaczymy, bo on jest drogi, on jest mini, a jest w ofercie. No chyba Apple nie robi błędów, bo ani on do edukacji, bo do edukacji jest za mały i za drogi. Gdyby nie był potrzebny, to Apple by go chyba już zaorał.
Dokładnie. Właśnie tu chciałem to dodać, że Apple nigdy nie robi niczego bez powodu. Zazwyczaj wszystkie produkty są z pewnością dobrze przygotowane, przygotowany jest pod to rynek, są przeprowadzone odpowiednie badania. Nie sądzę, żeby Apple popełniło tutaj błąd. Na pewno rynek jest. A sami wiemy, że no, każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby, a Apple no, wie dobrze, jak te potrzeby zagospodarować, jak je wycenić.
Ja tylko dodam krótko, że zgodzę się z tobą, ale że jak dodamy Apple obecnie, bo kiedyś za czasów Jobsa zdarzało się wypuszczać w firmie dziwne produkty tylko dlatego, żeby zadowolić wyuzdany gust Jobsa, na przykład słynny G4 Cube, który był... Nie sprzedawał się specjalnie, chociaż został produktem kultowym i bardzo szybko Apple o nim zapomniał. A o iPadzie mini specjalnie zapomnieć nie chcę. No ale dobra.
No tak, no bo tutaj warto przypomnieć, że to klasyczne zdanie, że konsumenci nie wiedzą, czego chcą, dopóki im się tego nie pokaże, prawda? Czyli podobnie jak z tym wątkiem, o którym wspomniałeś, że niektórzy użytkownicy widzieliby mini w wersji Pro, no a gdyby gdyby go już dostali, to by się okazało, że no jest zbyt mini na to, żeby być pro.
Tak. No, zwłaszcza, że te tęsknoty za iPadem mini zazwyczaj słyszałem od osób, które są przynajmniej wyższe ode mnie, co akurat nie jest specjalnie trudne, 172 centymetry, ale no, nie były to osoby mini, które mogłyby tęsknić za małym urządzeniem, bo mają, nie wiem, małe łapki. Ale dobra,
chociaż może w ubiegłym roku pojawił się też jeszcze jeden produkt, o którym pewnie wspomnimy niebawem, i on też, czyli iPod, przepraszam, no też można byłoby powiedzieć, że on już swoje życie skończył, a tu jednak, ale myślę, że o tym, o tym wspomnimy
powiemy
później.
O tym za chwilkę, ja mam nawet osobiste doświadczenie z nim związane, którym się podzielę, a teraz Przemek, rozprowadzaj, co tam dalej mamy na liście?
To znaczy powiem wam jeszcze z mojego punktu widzenia, bo to faktycznie sytuacja troszeczkę się komplikuje tutaj wśród iPadów, pojawia się iPad mini. Kolejną przecież nowością, która miała miejsce w marcu przy okazji premiery iPada mini, jest iPad Air. I mamy dość kłopotliwą w tym momencie sytuację, gdzie wiadomo, jest tutaj lider 12,9 cala iPad Pro, jest iPad, zwykły iPad, nie wiem, czy tak go mogę nazywać, na pewno najtańszy, i pojawia się iPad Pro, którego cena wynosi 2500, no jest droższy od zwykłego iPada. Dla mnie jest to
Pro
troszeczkę...
czy mini? Czekaj.
Nie, mówię tutaj, że jest, mamy tutaj R. Pojawia się iPad R, który po pierwsze wywraca do góry nogami nazewnictwo, bo mamy iPada Pro, iPada, iPada mini i teraz mamy jeszcze iPada R. Dlaczego? Po co? Szukamy tutaj rynku zbytu możliwości zachęcenia klientów czymś innym, że jest
mniejszy,
lżejszy.
Ja wam powiem dlaczego. Mogę?
Tak, poproszę.
Dobrze, to ten, z dwóch powodów. Raz, że zostało na hałdzie trochę rzeczy, które są, które zostały po wersjach Pro starszych, które trzeba było wykorzystać i akurat z tych elementów jest zrobiony R, co prawda nie z ekranu. R ma... ponoć się częściej psuje niż inne modele, właśnie być może z tego, że jest robiony z resztek, a jednak się sprzedaje. A kolejny powód to po prostu jak będzie co usunąć z oferty iPadów i to nie będzie mini, tylko właśnie R wypadnie. To
no
takie
właśnie,
moje gdybanie.
No ale to jest dla mnie jakby... Rozumiem to, że klienci są różni, że Tim Cook próbuje dotrzeć do wszystkich, ale no, robi się dość gęsto, nieprzyjemnie w tym świecie iPadów. Ja rozumiem, że przychody z tego segmentu ich urządzeń również spadają.
Rosną ostatnio.
Ostatnio tak, ale no nie jest to zapewne to, co Tim by sobie wymarzył i ten proces zastępowania iPadów, komputerów iPadami, no dopiero się zaczął, ale do tego też wrócimy, bo tu będziemy wspominać iPada OS, który miał też swoją premierę w tym roku, w zeszłym roku, że w ogóle zeszły rok to był jakiś, nie wiem jak oni to ogarnęli, to był prawdziwy kosmos, bo ciągle coś się działo.
No nie przecież... ogarnęli. Przecież o tym też wiemy, że nie ogarnęli, przynajmniej nie w każdym aspekcie.
Ale...
No mata ładująca nie wyszła.
No mata ładująca nie wyszła, systemy im średnio wyszły, znaczy no teraz już wyszły im, ale nie w tym momencie, w którym powinny wyjść i tak dalej, no ale to może jeszcze
ale
później, jak zdążymy.
Słuchajcie, tak puentując, to naprawdę była pogoń w tym roku i myślę, że tak kończąc ten wywód o iPadach, smuci mnie tylko jeden fakt, że najtańszy iPad nadal został z procesorem A10 i Ach, mogli dać tą jedenastkę. No tutaj to o czym wspominał Jaromir, no ma sens, że po prostu trochę zostało tego wszystkiego w magazynach i trzeba było to w jakiś sposób zagospodarować. No niemniej jednak ten iPad siódmej generacji, który procesorem nie różni się od iPada szóstej generacji, no jest takim troszeczkę powrotem do mechanizmów zarządzania magazynami Tima Cooka.
A ja bym tu
Bo już uważam, że troszeczkę od tego odchodzą i starają się te wszystkie urządzenia w miarę uaktualniać zgodnie z
Ale widzisz, ile on kosztuje? Mhm. On jest tak tani, że po prostu grzech go nie kupić. 1700 zł tam, jak się poszuka, nie? No, ale porównajmy to do iPhone'ów, porównajmy to
ale
do...
Ale szóstej generacji kosztował mniej. No wiadomo, że ten ma większy ekran. No dobrze, ale to jest ten sam procesor, więc ta sama technologia.
Znacznie większy ekran i ma więcej pamięci.
No dobrze,
no nie, znaczy
dobrze.
Generalnie,
ale mimo wszystko...
Podejrzewam, że oni się długo...
Krok wstecz.
No być może, ale grubo się zastanawiali, czy podnieść cenę, czy po prostu znaczy ta cena w Polsce tylko wzrosła, w USA w dolarach ona jest taka sama, to tylko dlatego u nas wzrosła, bo u nas była zaniżona względem ceny amerykańskiej przez ostatni rok, więc cena się nie zmieniła. To trzymajmy się dolarów, które nie podlegają jakby wahań kursowych. A generalnie wolę coś takiego za te pieniądze nowe, które no naprawdę on spełnia swoją rolę, niż miałby kosztować 2000. Ale dobra, bo za dużo o tych iPadach, jeszcze mam sporo tematów.
Tak, dokładnie. Myślę, że temat wyczerpaliśmy tak w miarę i warto przejść do kolejnych.
No to co, iMaki?
Tak, no ale tutaj chyba specjalnie wiele się nie wydarzyło. Pojawiły się nowe 4K i 5K.
To ten, krótko co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło, to ja to wezmę i zaraz pogonimy następny temat. Wydarzyło się to, że aktualizacja iMaców weszła i podnieśli tu i ówdzie troszkę im parametry, troszkę procesorków zmienili, nie dali im układu T2. A dlaczego im nie dali układu T2? Jak myślicie?
Bo za tanie.
Nie, tam, Jezu, do era wciskają, do byle ten.
No, nie wiem.
Strzelaj. To już wam mówię, edukacja. Układ T2 uniemożliwia tak zwany netboot, czyli startowanie komputera z systemu, który jest na serwerze. A jednak iMaki są bardzo intensywnie w edukacji używane. I podejrzewam, że to tylko głównie z tego powodu, że iMac, ten przynajmniej ta wersja 21 czy coś, to będzie takim eMaciem, jak kiedyś był specjalny komputer Apple'a dla edukacji, eMac, z literką E, a nie I na początku. I tylko dlatego oni zrobili kosmetyczną aktualizację, ale jeszcze dali czas szkołom, w których te iMaki są, znaczy, a chcieliby sobie nowe zmodernizować, mają infrastrukturę, dali im czas na przygotowanie. I myślę, że tyle w temacie iMaca w zeszłym roku.
No nie, ja bym chciał jeszcze poruszyć jedną sprawę tutaj. Bagatela, 21,5 cala, koszt 5 500 zł. I ciągle mamy dyski talerzowe. Panowie. Mech.
Mech. Znaczy, pytanie, czy iMac, czy w przypadku iMaca czas już na modernizację, chociaż osobiście bardzo mi się podoba bryła iMaca i zawsze mi się podobała i pomimo upływu czasu ona nadal wygląda fajnie. Zobaczymy, czy zresztą biorąc pod uwagę fakt, iż iMac Pro jest też konstrukcyjnie, oczywiście jeżeli chodzi o wygląd, bardzo podobny, no nie widzę tutaj chyba jakichś specjalnych planów co do zmiany designu tego urządzenia. Chociaż osobiście, jak każdy fan Apple, chciałbym zobaczyć coś nowego. No, a jeżeli chodzi o dyski talerzowe, to cóż, no... No ich czas się wyczerpał. Po prostu.
No,
znowu oszczędności. Tim Cook jest nieznośny.
Znaczy, powiem wam, że nie spotkałem nigdzie, żeby kupowali je z dyskami talerzowymi. Czyli może one są takie, nie wiem, żeby pokazać, żeby dać opcję tańszą, której i tak nikt nie wybierze. Ale to...
No, mówimy o opcji tańszej, która kosztuje 5,5 tysiąca złotych za...
No ale w tej cenie masz fajną myszkę, fajną klawiaturę i fajny ekran.
Nie, jasne, okej. Okay. Ja jestem przekonany, także jest okej.
Okay. To znaczy, wiecie, to jest smutna sprawa, ponieważ no, kupujemy sprzęt wyższej półki, półki premium i ktoś niezorientowany w temacie idzie do salonu, dysponuje budżetem na poziomie powiedzmy 5 tysięcy, sprzedawca nie poinformuje go, że należy jednak troszeczkę tutaj podnieść tą specyfikację, bo będzie się źle pracowało na tym. No i potem jest rozczarowanie, smutek, zdziwienie i mocny hejt na firmę. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat są troszeczkę sobie winni, bo z tymi starymi rozwiązaniami no nie powinni się już w ofercie wybijać niestety, bo to rzutuje na wizerunek firmy i wydaje mi się, że w tym przypadku akurat negatywne.
Znaczy, powiem wam, że miałem dzisiaj, konkretnie dzisiaj miałem telefon od znajomej, która zadała mi proste pytanie, czy powinna zmienić swój dysk talerzowy na SSD w iMacu z 2017 roku, bo coś po instalacji Kataliny działa wolniej ten system i jest zniesmaczona. Mówię, wow.
Tyle wytrzymała.
No, mówię, właśnie, byłem w szoku, nie? I potem dopiero sobie przypomniałem, przecież w najnowszych jeszcze iMacach te dyski są. No...
Bo te iMaki powinny mieć naklejkę dostępne tylko dla edukacji w krajach trzeciego świata i tyle, no. I byłby problem z głową. A tak rzeczywiście macie rację, że to wprowadza zamieszanie i właśnie potem są rozgoryczeni klienci, którzy nie wpadną na pomysł, żeby kupić jakiś dysk SSD za 250 zł na zewnątrz, podpiąć na nim system, zainstalować i odżyć trochę. No ale to też nie po to się kupuje komputer za 5,5 tysiąca, żeby mógł przyczepiać jakieś pudełka. No, czyli generalnie się zgadzam, to powinno być tylko ograniczone do sprzedaży właśnie w edukacji w krajach rozwijających się.
No. Pytanie. Czy w 2019 rok u Apple można nazwać przełomowym rokiem słuchawkowym?
O, czy przełomowym rokiem słuchawkowym? Na pewno biznesowo przełomowym. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, to już chyba w marcu, o ile dobrze pamiętam, zostały wprowadzone AirPods 2, czyli następcy podstawowego modelu. Zmienił się chip sterujący z W1 na H1 i te zmiany spowodowały... No, myślę, że jeżeli w warstwie muzycznej niewiele, natomiast słuchawki lepiej łączą się z urządzeniem. Apple tam chwaliło się, że 30% szybciej. Zabawne to było. A jeżeli chodzi o dodatkową możliwość, wprowadzono etui, które można było bezprzewodowo ładować. Oczywiście, jeżeli chodzi o cenę, no to sami wiemy, że słuchawki nie są tanie. Nie są tanie. Z wersją bezprzewodową są już bardzo drogie, ale mimo wszystko uważam, że tutaj w tym przypadku płacimy za technologię. I ta technologia jest rewelacyjna. Kto z nas nie kocha AirPodsów?
Może... Ja nie mam AirPodsów, więc się nie mogę wypowiedzieć.
No tak.
Nie, ale właśnie generalnie... cena na mnie miała wpływ. Wybrałem rozwiązanie też nie tanie, bo w normalnej sprzedaży za 750 zł, za to już z izolacją, co prawda nieaktywną i ładniej wykonanym etui, bo z metalu i ładowanym przewodowo, ale przez USB-C i tak dalej.
Dobra, i... mów jaka marka tam.
No pisaliśmy o tym, to RHA True Connect. I generalnie jestem bardzo zadowolony. I też się dość w miarę fajnie przełącza, ale nie tak super, no bo trzeba czasem dłużej przytrzymać przycisk w słuchawkach, żeby przeparować je do czegoś innego i trzeba wejść w ustawienia, w Bluetooth, połącz i tak dalej. I to jest właśnie ta technologia, o której Artur wspominał, że niby takie drobiazgi, ale jak się ma ileś urządzeń, a jedne słuchawki, bo co innego jak kogoś stać, że miał słuchawki sparowane z każdym, ale no znowu potem nosić je ze sobą, to też problem. Czyli ta właśnie technologia, ta szybkość przełączania, to, że nam się poziom baterii pojawia tak ładnie, no to ta cała otoczka to naprawdę jest warte i to w tym przypadku to ile? No to tych 200 zł, nawet nie całych więcej.
Słuchajcie, no kto zacznie korzystać z AirPodsów, po prostu tonie, no wie, że to już po prostu nie potrafi się od nich odczepić. Ta wygoda użytkowania, ta szybkość parowania, przełączanie się między urządzeniami. Jeżeli żyjemy sobie w naszym ekosystemie Apple, no to po prostu miód. Ale oprócz tego nowego modelu klasycznych AirPodsów, zaraz przed końcem roku Apple wypuścił najnowszy model. Idąc za ciosem, były to AirPods Pro. I tutaj również wstrząsnęła ta premiera rynkiem. Niestety, no, w moim przypadku muzycznie, brzmieniowo liczyłem na naprawdę dużą rewelację. No, tak się nie stało, ale są gusty i guściki. Natomiast jeżeli chodzi o wygodę, to użytkowania i to, czego mi brakowało w AirPodsach zwykłych, to AirPods Pro przynoszą. Przede wszystkim nie musimy się już martwić na treningu, że słuchawki nam zamokną. Mamy aktywną redukcję hałasu, tryb kontaktu z otoczeniem. Tak, są nadal małe i kompaktowe, co prawda no tu mam pewne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o wyciąganie ich z etui. Etui jest bezprzewodowe, kolejna rzecz to mamy już silikonowe gumki, które pozwalają nam perfekcyjnie trzymać te słuchawki w naszych uszach i nie musimy się martwić, że one nam wypadną przy jakimś bardziej gwałtownym ruchu, co w moim przypadku akurat jeżeli chodzi o AirPods klasyczne miało miejsce często. To jest niestety, no nieraz mi tam gdzieś spadły, nieraz o nich zapomniałem podczas przebierania się. No jest to częsta przypadłość.
I ten, słusznie powiedziałeś o tym biznesowym aspekcie, bo widać, że w słupkach właśnie wykresów finansowych, że tak zwane noszone rzeczy, ubierane, robione przez Apple'a, no, mają przyrost bardzo duży, chyba nawet większy niż usługi, a dodatkowo no, nie wyrabia się Apple z produkcją, ale ja tutaj mam też pewną inną teorię spiskową.
Znaczy, dorzucę tutaj tylko informację, że w zeszłym roku, w tym samym kwartale, ta sprzedaż była na poziomie 7 miliardów, a w tym roku 10.
O 3.
Boom.
No. A usługi o 2 miliardy wzrosły, a procentowo jeszcze mniej, bo chyba z 10 na 12. Ale ten, tu jest też, ja słyszałem od paru osób, że te generalnie AirPodsy, no dobrze, że mają tą rękojmę dwuletnią, bo często po dwóch latach, co prawda to są starsze modele, to one się nadają do serwisu. I na szczęście Apple nie robi z tym wielkich problemów, jak rzeczywiście rozjeżdżają się zużycia akumulatora w lewej i w prawej. Podobnie Pro też no nie trafiają do serwisu trochę częściej niż człowiek by się spodziewał i też te problemy z produkcją, znaczy z zaspokojeniem popytu, podaż jest za, znaczy produkcja jest za słaba, to, że Apple niby przenosi czy otwiera kolejne fabryki, gdzie mają być montowane chyba w Indiach teraz, czy w Wietnamie, już nie pamiętam, ale nie w Chinach, AirPods Pro, to też może wynikać niekoniecznie z ilości zapotrzebowania, z zwiększeniem produkcji, ale też z kombinowaniem, czemu one się troszkę za bardzo psują. Co nie zmienia faktu, że i tak ludzie je kochają i kupują masowo i generalnie co chwilę słychać płacze w tak zwanych premium Apple te APR, Apple Premium Reseller, tak? W sklepach Apple'a, że ojejku, no to ja nie mogę przyjść i kupić AirPodsów Pro, że ja muszę się na listę zapisać. No niestety jest lista kolejkowa, jak za komuny.
Zgadza się. No, myślę, że to są też takie problemy wieku dziecięcego i to jest tylko kwestia czasu, kiedy Apple sobie z nimi poradzi.
Oczywiście.
No ja liczę, że tam te pogłoski, które gdzieś są w tle, że Apple pracuje nad takimi bardziej wyrafinowanymi brzmieniowo słuchawkami, bo gdyby nie ta jakość dźwięku, której spodziewałem się zdecydowanie lepszej, to naprawdę to byłyby słuchawki idealne. No, tym bardziej, że jeżeli patrzymy na cenę, no wydaje nam się, że to jest drogo, ale jeżeli ktoś miał zamiar kupić AirPods z ładowanym bezprzewodowo etui, no to generalnie do AirPodsów Pro dokłada tylko 250 zł. No, to tylko w cudzysłowie, oczywiście, w cudzysłowie.
Ale dużo zyskuje, bo jednak różnice
tak,
są
tak, ja dużo zyskuję,
spore.
Bo oczywiście, to jest zupełna zmiana. Także nie ma co też za bardzo marudzić. Na pewno mamy do czynienia z hitem rynkowym. I myślę, że tutaj Apple też pójdzie za ciosem i będzie rozwijało serię słuchawek. Niebawem będziemy mieli problem z decyzją, co wybrać. No, nie wspominając jeszcze o tym, że Beatsy też w natarciu, w ubiegłym roku mieliśmy premierę Power Beatsów Pro, które też dysponowały chipem H1. No tylko jeżeli chodzi o brzmienie, bardzo mi się podobało to i wszelkie marudzenie, że Beatsy są nacechowane basem i nadają się tylko do ciężkiego rapu, są nieuzasadnione moim zdaniem. Naprawdę oczekiwałem takiego brzmienia w AirPodsach, tylko jedyny problem jest to, że te Beatsy były skierowane do osób trenujących, uprawiających sport. Ten pałąk, który nauszny, był dla mnie bardzo, bardzo niewygodny i w takim codziennym użytkowaniu no nie był zbyt przyjemny. AirPods wkładamy do uszu i jedziemy, prawda? A tutaj jednak trzeba było troszeczkę tych manipulacji. I dopiero.
Tak, więc minimalizm AirPodsów jest mega fajny, a powiem więcej, w AirPodsach Pro ta redukcja hałasu, sterowana w ogóle z poziomu centrum sterowania w telefonie, wow, na mnie to zrobiło mega wrażenie, jak te słuchawki potrafią zupełnie odciąć cię od otaczającej rzeczywistości.
Nawet po aktualizacji firmware'u, do tego najnowszego, co tak wszyscy się skarżyli, że popsuło?
Wiesz co, nie wiem, bo te słuchawki jak przyszły do nas, to nie było żadnej informacji o aktualizacji, czyli chyba przed, bo jeszcze
no bo nie, raczej
wycięli ją.
Wycięli, tak, czyli tak. Nie załapałeś się, no i masz szczęście.
No, no to naprawdę, powiem szczerze, w ogóle ta wygoda sterowania to jest mega sprawa. A w ogóle o wrażeniach Artura z AirPodsów Pro przeczytacie w styczniowym numerze Mój Mac Magazyn, także koniecznie zerknijcie na mojmac.pl i tam no, dość obszerny materiał o tym, jak to wszystko z tymi AirPodsami Pro wygląda. Kolejny temat to powitanie Touch Bara. To jest już chyba fakt, że w MacBooki Pro witają się z dotykowym panelem sterowania klawiszy funkcyjnych. Chyba fajnie, ja się bardzo cieszę z tego faktu.
Znaczy tak, bo to akurat jest trochę odgrzewane, bo to nazwijmy to wydarzenie sprzed roku, czyli z 2018 roku, bo to wtedy się pojawiły, jeżeli dobrze
pamiętam.
Tak,
ale wtedy były w tej wersji dla MacBooków Pro z 4 portami Thunderbolt.
A nie nowe Pro nie pojawiły się razem z Airami w 2018?
Nowe Pro z Airami.
Dobra, nie.
Znaczy, Oczywiście, że pojawiły się łącznie z Erami w 2019.
19. Aha, dobra, to ja ten czas szybko.
Także
w moim
właśnie
wieku
chciałem
ten czas
zapytać
tak
Przemka,
leci.
Co z wielką gwiazdą, czyli z MacBookiem Air?
A co z nim?
No właśnie, właśnie. Też jakiś taki zapomniany ten komputer
to ten,
przez wszystkich.
Jako największy fan do niedawna MacBooka Air, to może ja się krótko wypowiem.
Proszę.
6 lat, już 7 rok leci prawie, że w czerwcu będzie 7 lat, bo nadal nie zamierzam z niego przestać korzystać. Używam MacBooka Air z 2013 roku z procesorem i7 i 8 giga pamięci RAM. Bo to była wtedy ponadstandardowa konfiguracja, za którą grubo nam z 1700 zł chyba dopłaciłem do standardu, czyli zamiast 4 tam 1500 to chyba 6300 jakoś tak zapłaciłem. I komputer naprawdę jeszcze do teraz nadaje się do pracy, za wyjątkiem wytartych klawiszy, które moje palce pościerały po prostu i są białe, świecące te przestrzenie na nich. I teraz patrząc na nowego Era, jak się pojawił, też miałem nadzieję, że ach, kurczę, fajnie, może będzie następca dla mojego. No i nie będzie, z prostej przyczyny, bo jest niekonfigurowalny. Nawet mówię o konfiguracji wyborze przy zakupie, bo o tym, że później się nie da zrobić, no to już wiadomo, już do tego trzeba było przywyknąć. Nie można zamówić go z procesorem innym niż i5, dwurdzeniowym, a to jest po prostu do moich zastosowań za mało. Aczkolwiek, jak widać po tym, że komputer się sprzedaje, bo no, ze względu na cenę jest wystarczające dla bardzo wielu osób. Czyli nie...
Nie tu...
Tak, no mów.
Nie, ja tylko chciałem tutaj sprostować, bo faktycznie 2018 jakoś zaćmiło mnie to. Tak, 19 mieliśmy aktualizację. MacBook Pro z Touch Barem. No, wypełnił tą lukę, już nie mamy komputerów bez Touch Bara, no niektórzy
no, mamy
narzekają.
Era.
To znaczy tak, ale już mówię w serii Pro. W serii Pro już nie mamy komputera, który nie posiada...
Mamy iMac'a Pro. Mamy Mac Pro.
Dobrze, to jeśli Jaromir nas torpeduje, to ja storpeduję jego wypowiedź na temat MacBooka Air. Jaromirze, jakiego komputera używasz teraz w pracy?
Ale od niedawna. I gdyby nie to, że dostałem go pod choinkę, to nadal bym używał Era. Tego z 2013 roku. Chwilami bym klął w Xcode, ale w wielu zadaniach no po prostu by działał. No
broni się. Wstydzi
tak,
się, to ja powiem.
On się po 6 latach, ten komputer, nadaje się do pracy, tylko że to nie była standardowa konfiguracja. Teraz nie można wybrać niestandardowej konfiguracji za wyjątkiem dysku i pamięci. No, ale tak jak mówiłem, gdybym nie przeszedł, bo bym nie mógł, to bym nadal pracował na Erze i dawałoby radę robić te prace, a nie są one zawsze proste, które wykonywałem. Teraz znajdźcie mi komputer 7-letni, nazwijmy to z pecetów, który po prostu wystarczyłby, nie wiem, no programiście może bez wielkich ambicji do pracy przez tyle lat.
Czy ja mam
jeszcze
jedno
kosztujący
pytanie.
Mniej niż 6 tysięcy, czy tam w okolicach 6 tysięcy.
Jedno pytanie, czy czujesz różnicę w pracy po przesiadce?
Oczywiście, że czuję, zwłaszcza najśmieszniejsze jest to, że jak podejdę do Era, to patrzę teraz, jaki on malutki. Aczkolwiek przedtem się obawiałem, bo ja pracuję często z komputerem na kolanach, że ten Pro będzie za ciężki, za wielki albo za gorący. No, jak dotąd raz poczułem dyskomfort, że mnie trochę ten uda przypiek, ale to dlatego, że miałem krótkie spodenki i jednocześnie robiłem testy renderingu w czymś tam. Ale nie, no jasne, tylko chodzi mi o to, że nie każdy ma wybór. Ja też bym tego wyboru był pozbawiony. I no pracowałbym i bym sobie chwalił tego mojego Era, no bo co? No bo dawałoby się zrobić na tym, a są komputery, na których już się to, co powinieneś zrobić, zrobić się nie da, po prostu.
Ale wiecie co, ja ogólnie w tym ruchu z MacBookiem Air widzę no, bardzo dobrą decyzję. Po prostu wystawili, znaczy zamordowali MacBooka, kochałem ten sprzęt. MacBook Air jest komputerem dla osób, które wchodzą w ekosystem. drogi, cholernie drogi, ale jednak wchodzą w ekosystem, nie szukają opcji wyboru, nie szukają możliwości zastanawiania się, czy ten procesor będzie dobry, czy zły. Po prostu pyk, kupujemy ten sprzęt, bo chcemy mieć Maca.
Ale wiesz co, niekoniecznie, bo są ludzie, którzy do końca, nie wiem, pracy zawodowej, życia i tak dalej, nie będą potrzebowali nic więcej. No bo to jest komputer, to jest przyzwoity naprawdę sprzęt, ten R nawet obecny, ale nie dla programisty. Jeżeli ktoś pisze teksty, jest świetny, bo jest leciutki, jest mały, ma teraz T2, więc można go bezpiecznie zabezpieczyć, żeby gdy piszemy jakąś książkę, za którą dostaniemy Nobla w przyszłości, to żeby nikt nie dorwał się do naszych tekstów. I taka malutka twierdza, sprawna, zgrabna, Wordy na tym page czy cokolwiek i Facebook, wszystko na tym pójdzie i no i komputer kosztuje 4000 tam z haczykiem, co nie?
Co?
Ile?
5,5.
A, to
4,5 z haczykiem to by był hit kolejny cenowy.
No dobra, widzicie, no to, ale nie, tutaj... wiecie co, na Amazonie co jakiś czas można go kupić za mniej, ale nie w Polsce.
No już trzymajmy się tych cenników oficjalnych.
No dobra, to już wiem, czemu mi się on nie przestał podobać, to chyba z powodu ceny.
Znaczy wiecie co, tak naprawdę jest różnica między MacBookiem Air a MacBookiem Pro 13 cali, tym z dwoma portami Thunderbolt 3, jest różnica 1000 zł, no tylko i aż, prawda? To podobnie jak w przypadku słuchawek, jest ta różnica, mamy wybór też no, nie należy do łatwych, należy do łatwych, jeżeli chcemy więcej mocy i chcemy więcej możliwości, czyli które daje nam Touch Bar. Natomiast jeżeli chodzi o lekkość, no niby one na papierze wyglądają podobnie, bo bodajże MacBook Air waży 1,25 kg, a MacBook Pro 1,37 kg albo 8 jakoś tak. Nie chcę was wprowadzić w błąd, bo ostatnio wprowadzam w błąd. O czym wspomniał Jaromir, no jeżeli nasza praca polega na szybkim przemieszczaniu się, zależy nam na sprzęcie lekkim, małym i niewymagającym, chociaż w obecnych czasach wszystko jest wymagające. Otwieramy przeglądarkę, aplikacje w przeglądarce są wymagające i też obciążają nasz komputer, więc tam ma to na pewno jakiś wpływ, ale jeżeli już podchodzimy z perspektywy zwykłego klienta, no to wreszcie mamy taki już ten wybór troszeczkę trudniejszy. No ten Touch Bar, czy brać Touch Bar? No, w przypadku MacBooka Pro 13 mamy lepszy, troszeczkę jaśniejszy ekran, który obsługuje paletę barw P3.
A ile on więcej kosztuje? 1000 z haczykiem?
On kosztuje 1000 zł, w okolicy 1000 zł różnicy.
No to R rzeczywiście słabo wygląda.
No procesor mamy czterordzeniowy tutaj. No. W przypadku
ale to wiesz, ale to jest tak samo jak z tą nieszczęsną dwunastką. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Nie wiem, kto byłby tyle nierozsądny, żeby kupić sobie MacBooka 12, a znajdują się takie osoby i to nawet, o kurde, naczelny, no to już po mnie.
Czy wiecie co, 12 to jeszcze był inny komputer, to moim zdaniem nie ma co porównywać, bo to był taki ewenement.
Ale uwielbiałem go, wiecie co, właśnie, to był, ach, kurczę, jak go sprzedawałem, to płakałem.
No jak Niemiec sprzedający auto Polakowi, łzy radości.
Dobra, koniec. Idziemy dalej.
Wam powiem krótko teraz, że mój wspaniały, bardzo pro komputer, zaczął mu wentylator lekko chodzić i sprawdzam, co obciąża go tak mocno. Zgadnijcie, jaka aplikacja go teraz obciąża. Nie jest to Facebook. Znaczy strona, a nie aplikacja. Dobra, Word. Dyktafon 25% obciążenia energetycznego. Przypomnę, że dyktafon jest aplikacją katalistową, czyli to jest żywcem, znaczy aplikacja z iPada uruchamiana na macOSie Katalinie. To tyle w temacie katalistowych aplikacji przenoszonych z iPada.
Dobrze, wiecie co, może zejdźmy troszkę z tego sprzętu i porozmawiajmy o usługach, bo chyba rok 2019 No, to był rok dużych premier usług. Apple weszło w rynek gier, w rynek usług telewizyjnych, no i jeszcze też finansowych. Wiem, że tu Przemek jest fanem
Apple Card.
telewizji. Tak. Być może Apple Card też. Tego nie wiem. Ale może coś, podzielisz się z nami jakimiś opiniami na temat Apple TV Plus, Arcade.
Znaczy Arcade to chyba Jaro nabył drogą kupna,
No,
czy...
nie raz zapomniałem, nie, zapomniałem wyłączyć subskrypcję i przez miesiąc im raz zapłaciłem. Bo
No, to
ja
nie
z
brzmi
natury,
dobrze.
no, ale nie, to od razu muszę zaznaczyć, że ja naprawdę nie lubię, nie gram. Gry mnie pociągały na iPhone'ie, jak stałem w kolejce na poczcie i to musiały być gry, które się nadają do kolejki na pocztę, czyli szybko pyk pyk rozwalić paru kosmitów i tyle, nie? I generalnie gry nie są czymś, na co ja chciałbym marnować czas. I nie osoby, które lubią grać, niech się nie obrażą. Po prostu no, mam inne. Wolę jeździć rowerem na przykład, jak już ten. I to też nie lubię marnować czasu, tylko na zakupy, a nie tak bez
No
celu.
dobrze, no dobrze, to wiecie co, jeżeli chodzi o arcade, to myślę, że to jest dobry krok. I chociaż sam nie gram, to wydaje mi się, że wreszcie mamy tą konsolę do gry, prawda? Zawsze oczekiwaliśmy, że Apple TV będzie konsolą do gier. No, gdy pojawiło się Apple TV HD, potem 4K, no, te marzenia nasze się nie spełniły. Oczywiście tam gry działały, można było za pomocą kontrolera je odpalać, można było dokupić dodatkowy kontroler, który był dosyć drogi. Teraz już możemy podłączać standardowe kontrolery z
Ale tylko do 4K
PlayStation,
chyba.
z Xboxa i to już się zmieniło, więc generalnie Xbox, generalnie Apple TV, no staje się powoli taką konsolą. Podpinamy kontroler, wykupujemy subskrypcję na arcade i możemy sobie troszeczkę pograć, więc tutaj rozszerza się.
Ale gier
Proszę?
Arcade jest mniej na tvOS niż na iOS-a i iPadOS-a, a jeszcze najmniej jest na
Jasne.
macOS-a. Tylko nie, no
Ale
generalnie.
mamy już wybór. Możemy wykorzystać troszeczkę to Apple TV, które, no,
I nie
powiedzmy
płacąc
sobie
nic
szczerze, no wygodnie
więcej.
się gra na telewizorze z kontrolerem. No
No właśnie, to
jest
jest
ten
to, co
fan.
mnie nigdy nie ciągnęło, no bo tak jak mówiłem, na poczcie nie noszę ze sobą Apple TV i telewizora, ale bardzo wielu moich znajomych po prostu z wielką ulgą i wręcz pobłogosławiło Cooka za, czy tam, znaczy Cook musiał to klepnąć, więc i jego za ten pomysł Arcade, bo w ten sposób tanio się wykręcili jakby z rozrywki dla dzieci, bo raz, że te gry są takie łatwiej można kontrolować, a drugie, że większość z nich, wielu rodziców było bardzo zadowolonych, a potem się okazało, że i tak to rodzice grają również, a jeżeli nie przede wszystkim, i dzieci też, i że dzieciom się ten arcade też podoba, ta oferta, która niektórym, znaczy no to jest ponad 100 gier. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio było takie sportowe wydarzenie w USA. Tam jakiś finał jakiejś takiej jajowatej piłki gdzieś tam, takie ten to
Futbol jakiś.
amerykański futbol. O właśnie. Oni kopią taką jajowatą piłkę i generalnie zasady są tak trudne jak w baseballa, podejrzewam, czyli polskiego, po polsku zwanego palantem, ale nieważne, jaki ta rozrywka sportowa może być dla niektórych fascynująca, dla innych fascynujące są reklamy, które są wtedy puszczane. W 1984 słynna reklama 1984 reklamująca pierwszego Maca, wtedy właśnie została wyemitowana, czyli w najdroższym czasie reklamowym w USA i chyba na świecie nie ma droższych opłat za reklamy. I w tym roku, wiecie co Apple reklamował?
No, Arcade oczywiście.
No właśnie, i to też świadczy o tym, że
Się nie sprzedaje.
znaczy właśnie, że się mówią, że się sprzedaje, bo
Ja tak przewrotnie.
ci moi znajomi.
Prestiżowo jest.
Ale ci, znaczy, i widać kierunek, ale generalnie też jakie to jest sprytne, bo no, Apple Arcade, jasne, fajnie, ale to nie działa bez sprzętu Apple'a, co nie?
Nie, no jasne. Znaczy, pamiętajmy też, że te usługi się rozwijają i to jest dopiero początek drogi.
Gier
gdzie nas ta droga zaprowadzi, to zobaczymy. Znaczy,
kwestia, tutaj... czy się deweloperom to będzie opłacało, bo to...
Właśnie, właśnie dokładnie o to chodzi, że jak ta droga się rozwinie, a do tej drogi są potrzebni właśnie producenci gier i tutaj jest znak zapytania. A tak jak wspomniałeś, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no i pytanie, czy to się po prostu będzie
na razie opłacać. Specjalnie o narzekaniach nigdzie tam się żadne plotki nie pojawiają, że jakiś deweloper rezygnuje, czy czuje się uciśniony i tak dalej, czy... Wiadomo, że na pewno ma w umowie, że nie może się tym chwalić, nawet jak byłby bardzo rozgoryczony, ale zawsze takie jakieś przecieki gdzieś tam docierały, jak od niezadowolonych deweloperów, jak coś się źle działo. Na razie nie ma takich informacji, a kolejne duże produkcje się tam pojawiają. Przypomnijmy, że tam są produkcje na wyłączność, przynajmniej na jakiś określony czas i to nie taki, nie jest czas liczony w miesiącach.
Nie, no jasne, no to jest to też rozwój i nie zapominajmy o jednej rzeczy, że w przypadku Arcade mieliśmy tylko 30-dniowy okres próbny i potem już usługa była tradycyjnie opłacana. Natomiast nabywcy nowych urządzeń, w przypadku tutaj nawiązując do Apple TV Plus, no tutaj nabywcy nowych urządzeń mogli się nacieszyć i stale się cieszą rokiem za darmo. Więc tutaj głupio byłoby reklamować, poświęcać ogromne miliony i reklamować usługę, która w większości przypadków jest za darmo. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Apple. Tak, wydaje mi się, że tutaj Apple no, próbuje rozpowszechnić Arcade bardziej i temu służy ten czas reklamowy.
Oj tam, 5-6 miliona za 30 sekund na Super Bowl tam za reklamę.
A to drobne.
Drobne. No. Dolary.
Dla Apple'a drobne. A teraz powiem wam krótko moje podsumowanie dotyczące TV+. Wielkim entuzjastą tego byłem, zwłaszcza, że jeżeli damy radę powiedzieć o iPodzie, dowiecie się dlaczego. I co? I teraz... I zawsze czekałem na piątek na kolejne odcinki trzech seriali, które już wyoglądałem do końca i jakoś nie bardzo mam ochotę na żaden inny się wziąć, bo nie całkiem odpowiadają moim tematyce. Znaczy w zasadzie to cztery wyoglądałem seriale i wszystkie cztery się skończyły. I teraz czekam na coś nowego, a ponieważ mam usługę do końca października tego roku za darmo, no to czekam cierpliwie. Ale no rzeczywiście trochę tam no mogło, znaczy inaczej, to jest całkiem inny pomysł na telewizję, to jest pomysł na telewizję autorską, a nie na skupowanie licencji, ładowanie ulubionych przez Przemka filmów z Bollywood.
To się jeszcze okaże.
Tak, bo Apple może zmienić podejście, aczkolwiek może to też zrobić na kilka sposobów, że Apple TV będzie kanałem tylko Apple'owskim, z tylko Apple'owskimi produkcjami, ale płacąc albo dostając Apple TV kanał, dostajemy kanał na przykład, nie wiem, MGM.
Ale bardzo dobrze to ująłeś. Bardzo dobrze to ująłeś. To jest kanał w mojej ocenie.
No to...
Bo słuchajcie, aż z ciekawości wróciłem sobie do konferencji z marca 2019. I cała konferencja trwała godzinę 50 minut. Godzina 4 minuty zaczyna się prezentacja Apple TV, co znaczy, że ponad 40 minut było mówione o tej usłudze, chwaląc się, co tam się nie wydarzy. I powiem wam szczerze, ja gdy czekając na premierę Apple TV+, to myślałem, że tam nie wiem, co oni zrobią z tym całym
zniszczą Netflixa.
Tak, tak, no, tak myślałem. Znaczy, no,
widzisz, a ja
myślałem.
Znaczy,
no. A ja oglądałem...
Słuchajcie, patrząc przez pryzmat premiery Apple Music, no to wiecie, to tak było całkiem
ale wiecie
fajnie,
co, bo, to, bo ludzie patrzą i nie widzą. No, ja patrzyłem i widziałem, co tam będzie, więc ja się nie spodziewałem się, też, tak, nie spodziewałem się niczego więcej. Wiedziałem, że będzie, powiedzmy, 5-6 seriali, i koniec. No i będą dawkowane odcinki i tyle. Na to byłem przygotowany. I pamiętajcie, że nawet jak ktoś płaci, to bardzo, bardzo, bardzo warto jest zapłacić 25 zł za miesiąc. W każdej chwili możemy przerwać, a jeszcze mamy ten ileś dni okresu próbnego. Przez te 7 dni to jeden serial możemy wciągnąć, jak ktoś lubi takie rzeczy. I obejrzeć te naprawdę super produkcje. Te trzy, w zasadzie cztery te seriale, które obejrzałem, dałbym nawet 50 zł, żeby je obejrzeć. A potem można sobie wyłączyć subskrypcję, poczekać, aż pojawią się kolejne seriale i włączyć ją ponownie. Ja nie muszę, bo mam za darmo.
Nie, no jasne, nie można mieć zastrzeżeń co do jakości tych produkcji. Ja osobiście obejrzałem kilka seriali z Apple TV Plus i naprawdę jest to bardzo dobrze zrobione.
No, a niedługo może zobaczymy sobie Jamesa Bonda 007, bo chodzą plotki, że Apple chce MGM, znaczy, że MGM jest na sprzedaż i tylko kto da więcej. Kwestia, czy Apple będzie wiedział, co z tym zrobić i zechce wydać tą sporą kasę za podupadające studio filmowe, które mimo wszystko nowego Bonda reklamowało nawet podczas tego Super Bowl, co nie? I ten, i te, i ja bym się nie pogniewał, gdybym mógł sobie w abonamencie TV Plus obejrzeć Bondy, które bardzo lubię. No ale to już jest, to już plany na ten rok. Dobra, to co, jeszcze coś o usługach?
Nie, jest tych platform kart streamingowych jest dużo, robi się tutaj gęsto. No to może skończmy z tymi usługami i wytłumacz nam, Jaromir, o co chodzi z tym iPodem.
No, bo to generalnie też się zastanawiałem, po co Apple wypuścił nowego iPoda. Znaczy, w zasadzie to było jasne od razu, bo na starym by nowy system nie poszedł i Apple nie chciał zaorać tego produktu, tylko go udoskonalił. A potem nagle się okazało, że byłem w nagłej potrzebie i chciałem zakupić takiego iPoda, zaraz powiem krótko dlaczego. I miałem cholerne szczęście, bo się udało mi go w jednym salonie wrocławskim znaleźć, w APR-ze tak zwanym. Jeden jedyny egzemplarz zdjęty z półki. Kupiłem go sobie, bo go bardzo potrzebowałem i potem się okazało, że to miejsce, jak tam zajrzałem, zostało zapełnione za jakiś czas, czyli no, uzupełnili ten brak, ale w innych salonach ciężko było trafić iPoda, a potrzebowałem go, bo był potrzebny jakiemuś Hindusowi do sterowania żyrandolem i jemu się popsuł jego iPod, czy go potłukł, czy coś i trzeba było wgrać oprogramowanie sterujące żyrandolem i wysłać do Hindusa, a przy okazji ja najpierw aktywowałem go do swojego konta, żeby porobić na nim wszelkie konfiguracje, posprawdzać. Potem on został wyczyszczony i z wgranym oprogramowaniem odesłany do Hindusa, a Apple i tak stwierdził, że zakupiłem nowego iPoda i dał mi Apple TV za darmo. Czyli generalnie ja tą Apple TV mam naprawdę za darmo. Ale uczciwie, no bo Hindus i tak już nie będzie włączał TV, no bo te urządzenie nawet nie będzie miało chyba u niego dostępu do internetu, bo tylko będzie połączone z access pointem żyrandola i tylko będzie służyło do tego, żeby go włączyć i wyłączyć. No i to jest właśnie dobre zastosowanie dla iPodów obecnie, iPodów Touch.
Z iPodami Touch to jeszcze zwróćcie uwagę, że dość mocno zaczyna się dziać w świecie podcastów. Także witamy się z podcastem. I może tutaj też próbują jakąś ścieżkę wydeptać, a może idąc dalej, bardziej świadomi rodzice, jeśli mogę tak to powiedzieć, wykorzystają to urządzenie do dania swoim pociechom dostępu do muzyki bez konieczności jakiegoś dostępu do sieci. Nie wiem, tylko gdybam oczywiście.
On jest tani, on jest jeszcze tańszy od iPod, ale właśnie, zwróćcie uwagę, on kosztuje ile? 1000 zł. 1050 chyba dokładnie, co nie? No to ile jest tańszy od iPada? O 700 zł?
No jest tu,
no tak. To jest prawie połowa ceny, ja wiem, ale
tak. No. I sprzedają przy tej okazji usługę rodzinom Apple Music, także tam no, parę rzeczy jest w tym.
I zasilacz, bo
w zestawie nie ma zasilacza. Nie, no generalnie to...
To jest tyle.
Tak.
Kolejny temat, który nas nurtuje. O MacBooku Pro 16 wspominaliśmy już, także słuchajcie, nie będziemy się
innym
rozwijać,
razem.
Chociaż tak, w ogóle...
Myślę, że jeżeli ktoś jest ciekawy, warto, aby zerknął też do najnowszego numeru Mój Mac magazynu. Tam Jaromir, myślę, że bardzo wyczerpująco ten temat nakreślił.
Tak, ja i osoba redagująca i składająca tekst były naprawdę bardzo wyczerpane.
Tak, na skraju samobójstwa.
Ale również chwilkę zatrzymamy się nad tematem Pro, czyli no, wydarzyło się to, co wydarzyć się miało. Tim Cook dotrzymał słowa, chociaż sprzęt był dostępny tylko w Stanach w minionym roku. Czyli mamy premierę Maca Pro i Display XDR, czyli przełomowego ekranu od Apple. Panowie, ja osobiście jestem super, mega zadowolony, że wreszcie Apple dało taki sygnał, że oni nie zlewają rynku użytkowników Pro, tylko chcą być aktywnymi uczestnikami i rozwijać to, co jest naprawdę wymagające wśród urządzeń. Czyli Mac Pro jako to centrum tworzenia muzyki, grafiki i super innych rzeczy, które... Och, dobra, wiecie, o co mi chodzi.
Nie, no, Apple potrzebowało flagowca, oczekiwaliśmy na to bardzo długo i o ile poprzedni model no, nie spełnił oczekiwań wielu profesjonalistów, tak ten myślę, że zdecydowanie będzie bardzo popularny wśród tej rzeszy. Oczywiście wiadomo, że to nie jest bardzo szeroka rzesza i że to nie jest sprzęt dla każdego, o tym trzeba pamiętać, ale brakowało w ofercie urządzenia, które będzie poruszało, będzie emocjonowało użytkowników. Brakowało nam takiego sprzętu, który faktycznie, tak jak sportowe auto wieszamy sobie na plakacie na ścianie, tak mamy wreszcie Maca Pro, czyli sprzęt marzeń, prawda? No bo sami wiemy dobrze, że taka wyśrubowana konfiguracja potrafi kosztować ponad 200 tysięcy złotych.
To, ale poczekaj, nie siejmy plotek, nie siejmy plotek. Znaczy nie wprowadzajmy ludzi w zakłopotanie i dezinformację. Jasne, jak ktoś chce, to może tyle wydać, ja oczywiście. Ale
no, jasne.
Generalnie to bardzo w takim, jeden z naszych gościnnych redaktorów, Bartłomiej, bardzo trafnie podsumował narzekania wszelkie na cenę Maca Pro. Cały problem polega na tym, że zresztą ja porównywałem ceny z podobną konfiguracją Della i jakichś innych komputerów do gier, które wszystkie wychodziły drożej albo za tyle samo, a były w byle jakich plastikowych obudowach z mniejszymi opcjami konfiguracji albo z ciut większymi, ale w gorszych, bez niektórych portów, bez tego, zawsze im coś brakowało, czegoś miało ciut więcej. Generalnie komputery w tej samej konfiguracji, jeżeli chodzi o główne komponenty, wychodziły pecety tyle samo. I czemu nikt ich nie hejtuje? Tych Deli za 50 tysięcy, czy tam 50? Tam, no powiedzmy 50 tysięcy w konfiguracji, w której Mac Pro kosztuje tyle samo, a nawet mniej. I to jeszcze nieliczony koniecznie cenami od Apple'a komponentów. Czemu nikt tego Dela, czy komputerów oferowanych przez jakieś tam sklepiki składane w sklepach typu tam, nie wiem, jakieś komy, niekomy, czy coś tam polskie, gdzie komputer do gier kosztuje 30 tysięcy, a konfigurację ma zbliżoną do Maca Pro za 30 tysięcy.
Znaczy, nie, Jaro, no to ale nie jest komputer do gier.
Ale nie do gier, ale dobra.
I cena tutaj...
Poczekaj, ale Dell jest komputerem do pracy, to akurat...
Nie, no tak, mówimy o stacji roboczej i są stacje robocze.
I czemu go nikt nie hejtuje, a wszyscy wieszają psy na Apple'u?
Nie, to nie chodzi o wieszanie psów.
No ale wieszają.
Mówię o... Nie mówię o wieszaniu psów, nie chcę tutaj wieszać psów, absolutnie.
No my nie, ale ludzie wieszają, o to mi chodzi.
Nawet jeżeli ten komputer kosztuje 200 tysięcy, to on jest kupowany po to, żeby zarobił kilkanaście razy tyle.
Dobra,
bo nikt nie kupuje tego komputera po to, żeby tylko wydać 200 tysięcy, tylko żeby na nim zarabiać. To jest stacja robocza i jeżeli ktoś go kupuje do gier bądź do jakichś takich, nie wiem, do zaspokojenia swojego ego, no to chyba to nie
ale
jest
to
gier
on się też nada.
Czemu
nie?
Też się nada,
i będzie, ale, i będzie kosztował tyle, co PC do gier.
No tak, może tutaj będzie, tego bym tak nie porównywał. Nie,
ale jejku, no chodzi mi o to, że one nie są drogie.
Wiem, chodzi ci o rząd wielkości. Nie, no jasne.
To nawet nie rząd wielkości.
Stacje
to,
robocze to... Dela czy HP potrafią kosztować tyle samo bądź więcej, więc
dobra,
to nie
ale
jest
teraz,
abstrakcja na rynku.
Czemu nikt nie hejtuje Dela, a Apple'a wszyscy prawie, za wyjątkiem nas? Prosta przyczyna, bo nikt Dela za 50 tysięcy nie reklamuje w kanale docierającym do ludzi, do typowych ludzi. A Apple reklamuje się i on nie patrzy na to, czy sprzęt pro, czy nie pro, on wszystko reklamuje tak, jakby to był sprzęt dla konsumentów. Dla konsumenta wydać 25 tysięcy za podstawową konfigurację komputera to jest dużo, co nie? Dużo za dużo. Zaraz powie, że jakiegoś Xeona czy Intela 9 tam coś on sobie za 57 tysięcy złoży. No pewnie tak, ale to na pewno nie będzie komputer, który poliże pięty Macowi Pro, nie mówiąc o jego pięknym wykonaniu. Chodzi mi o to, że Apple tyle hejtu zbiera, no bo wszystkim się wydaje, że to jak iPhone, że jak MacBook, że to jest komputer dla niego. No to czemu on tyle kosztuje? No przecież mnie nie stać, no oni upadli na głowę, jak oni chcą sprzedać dawać mi komputer za 30 tysięcy. No przecież dla mnie to 6 tysięcy na tam mini, czy tam 4 tysiące na mini to jest dużo. No to jak ja wydam 20? I to jest, ale to generalnie też jest metoda, co nie? Bo wszyscy o tym mówią, nieważne jak, byleby nazwy pro nie przekręcali.
Wyjąłeś mi to z ust, to dokładnie chciałem powiedzieć, jakby kończąc te rozważania na temat Maca
Pro. I tu
Pro.
Zapraszamy na stronę naszą Mój Mac, łamane przez tag, łamane przez Mac myślnik Pro. Możecie sobie przeczytać, co o tym sądzimy, zobaczyć, jak można oszczędzić 20 tysięcy euro, kupując Maca Pro i tak dalej. Wystarczy nie kupować pamięci u Apple'a, a kupić równie dobre pamięci z innego źródła na przykład. I wtedy komputer nie będzie kosztował 250 tysięcy złotych, tylko ta sama konfiguracja wyjdzie za 120 powiedzmy.
Na pewno stworzyli komputer, o którym się mówi, który w benchmarkach będzie jako wzór do prześcignięcia traktowany, dlatego no zrobili robotę taką, jaką należy. I no tutaj wielki, wielki szacunek za to, że Mac Pro już stoi, jest gotowy do zamówienia.
I wielu naszych znajomych już, niektórzy nawet już mają je u siebie na biurkach, prawdopodobnie tak. W biurze, a nie w domu, a inni czekają, bo wzięli sobie ponadstandardowe konfiguracje. Czyli to nie są, to są komputery, które kupują ludzie, którzy wiedzą, co z nimi zrobić i które, no znam wyliczenia jednej z osób, stwierdziła, że do końca roku mi się zwróci.
No tak, słuchajcie. No,
i, a jeszcze cały czas będę żył z tego, co nie? To ten.
Mili Państwo, kończymy nasz pierwszy odcinek podcastu Mój Mac. Myślę, że w kolejnym odcinku opowiemy sobie o tym, co byśmy chcieli zobaczyć w 2020 roku. A tych rzeczy też chyba będzie no, całe solidne grono, nad czym będziemy mogli się zatrzymać. Czy coś jeszcze słówkiem wyjaśnienia, zamknięcia, ktoś chce coś powiedzieć, nie licząc...
Krótko może o tych iPhone'ach 11 wypadałoby powiedzieć, bardzo króciutko, bo wydawało się wielu, że to odgrzewany kotlet, a dodali kolejną dziurę tam, czyli miejsce na kolejny aparat, a to, a tamto, ale... jak to mówią, psy szczekają, karawana jedzie dalej, czyli okazało się, że jedenastki są dużo większym hitem sprzedaży niż poprzednie, które wydawało się, że wnoszą więcej względem jeszcze starszych i wszelkie narzekania, że jedenastka się kończy, już nie potrafi zrobić fajnego iPhone'a, to były To gadanie głupot było. iPhone 11 jest fajny i ludzie go kupują bardzo namiętnie. Co innego Apple Watch, ale to już...
To znaczy rzucę taką cyferkę, która chyba wyjaśni wszystko. Zeszły rok 51,9 miliarda, ten rok 55,9 miliarda dolarów sprzedaży netto. Jest dobrze.
O, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. To co, to w tym pozytywnym i optymistycznym akcentem żegnamy się z wami do następnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zaglądać na naszą stronę, na nasze social media, gdzie zobaczycie sobie na przykład zdjęcia rzeczy, o których rozmawiamy, czyli Instagram, Twitter, Facebook, znajdziecie linki tam, gdzie trzeba, no i oczywiście strona mój.mac.pl i nasz magazyn wydawany w PDF-ie. No to co, do usłyszenia. Z tej strony żegna się Jaromir Kop,
Artur Jopek
i Przemek Marczyński.
Pa, pa.